podsumowanie roku zaczniemy od sądów. Chociaż może zanim sądy, to jeszcze trochę sytuacji międzynarodowej. Przy telefonie Tomasz Rzymkowski, prawnik, ale także polityk, poseł Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, kłaniam się nisko z ciemnego, ponurego, jeszcze przed świtem kutna.
W Warszawie też jeszcze jest przed świtem, ale nie jest ponuro, jest sympatycznie.
Ale kutno jest na zachód od Warszawy, więc u nas wschód będzie troszeczkę później.
No, ostatnią naszą rozmowę rozpoczęliśmy od słowa melancholia albo co ponure i widzę, że mamy jakiś taki, jakąś nową tradycję świecką. Robimy o kłótnie się, jak odbierać pogodę w Polsce jesienią
dworzec
i zimą.
W kutnie już nie jest brudny i brzydki, już nie pękają oczy.
O, jest jakiś pozytywny element.
Jak to zapraszam się do Kutna. Piękne miasto, piękne zabytki.
W sumie można by kiedyś napisać historię polskiej transformacji w piosenkach Kazika Staszewskiego i to, jak się zmieniało, bo jest taka dyskusja w polskim internecie, czy lepsza jest trzecia RP, czy lepszy był PRL. Lider partii Razem, Adrian Zandberg, zdaje się mieć wątpliwości, która rzeczywistość jest bardziej sympatyczna. Dostrzega chyba więcej blasków w PRL-u, a więcej cieni w rzeczywistości III Rzeczypospolitej.
Znaczy, jak słucham Adriana Zandberga, mam wrażenie, że dobrze się stało, że jeszcze nigdy nie był w Korei Północnej, bo by stwierdził, że to jest raj na ziemi.
Nie wywołujmy wilka z lasu, bo Janusz kiedyś pojedzie i Janusz się zakocha i dopiero będzie problem w polskim parlamencie, bo jeszcze zwolenników dynastii Kimów tam nie było, a lepiej, żeby tak...
Może nam jakiegoś tutaj przywiezie z powrotem.
Nie, to już odpukać w niemalowane, bo nie poddawajmy głupich pomysłów, bo nie wiadomo, kto je podchwyci i kto je...
Ale chyba członek rodziny panującej Kimów jest ambasadorem Korei Północnej w Warszawie. Tak
był, chyba był, już w tej chwili nie jest, ale to musiałbym zweryfikować, ale tak było
ale
przez...
Ale zszedł z tego świata, bo oni tak generalnie schodzą.
Rzeczywiście koniec żywota wśród rodzimy Kimów bywa różny. Panie pośle, to co mówi prezydent Putin od kilku dni dla pana jest niepokojące, to jest jakaś istotna informacja, czy to jest czysta gra propagandowa, ale może ma jakiś cel, albo tego celu nie ma, jak pan uważa?
Znaczy mi się wydaje, że taki zimny ruski czekista jak Putin, jeśli zaczyna tego typu konfrontacje i nie tylko z Polską, bo pamiętajmy, że również jest to konfrontacja z Wielką Brytanią i z Francją, bo Władimir Putin twierdzi, że II wojna światowa rozpoczęła się od paktu monachijskiego z 1938 roku. Przypomnijmy, że podczas tej umowy monachijskiej zdecydowano o rozbiorze Czechosłowacji, a sygnatariuszami tych porozumień był premier Francji, premier Wielkiej Brytanii, kanclerz Hitler i Benito Mussolini. Ta wielka czwórka wówczas decydowała o losach Czechosłowacji. Władimir Putin twierdzi, że wówczas zaczęła się II wojna światowa, a robi to bardzo oczywiście w wyrafinowany sposób, ponieważ Związek Sowiecki od tamtego momentu kwestionował te porozumienia. I był przeciwny. Władimir Putin wynalazł sobie taki moment, gdzie rzeczywiście Związek Sowiecki nie uczestniczył i próbuje zapomnieć o tym, co się stało w sierpniu 1939 roku, czyli na umowie Ribbentrop-Mołotow, czyli o czwartym rozbiorze Polski, o agresji, która miała miejsce 1 i 17 września na Polskę przez III Rzeszę Niemiecką i Związek Sowiecki. A Władimir Putin jest wielkim gloryfikatorem Związku Sowieckiego. To nie kto inny, tylko Władimir Putin w 2000 roku stwierdził, że największą katastrofą geopolityczną XX wieku był rozpad Związku Sowieckiego. On buduje Rosję na wzór i kształt tych imperialnych dążeń Związku Sowieckiego. Dla niego to jest niedościgniony wzór. No i mamy oczywiście dwa wydarzenia praktycznie nazajutrz. Pierwsze już w styczniu, czyli wyzwolenie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. To będzie miało miejsce w styczniu. Na to wydarzenie Władimir Putin nie został zaproszony i z tego powodu czuje się niedoceniony. A drugie wydarzenie to jest 9 maja. No i tradycyjna w Związku Sowieckim, czy teraz w Rosji, Parada Zwycięstwa upamiętniająca zakończenie II wojny światowej. I Władimir Putin boi się tego, iż na kanwie tych wydarzeń ostatnich miesięcy, między innymi tej rezolucji Parlamentu Europejskiego, która przypisuje III Rzeszy Niemieckiej Związkowi Sowieckiemu wybuch II wojny światowej, można powiedzieć sprawstwo kierownicze. No, Związek Sowiecki nagle znajdzie się na kartach historii nie po stronie zwycięzców, tylko po stronie tych, którzy tę wojnę wywołali. I tego Władimir Putin się boi.
Teraz jest pytanie, czy ten plan, o którym pan poseł powiedział, że jeżeli zimny czekista, jak pan powiedział, czyli zimny ruski czekista, czyli prezydent Rosji Władimir Władimirowicz Putin serię takich wypowiedzi nam zaprezentował, znaczy, że ma jakiś cel. Pytanie, czy Warszawa orientuje się, jaki to może być cel? Czy to jest wstęp do kolejnej wojny? Czy mamy kupować kaszę, ryż i mąkę? Czy jeszcze nie należy szturmować supermarketów?
Znaczy, panie rektorze, my żyjemy na takiej szerokości geograficznej, że warto mieć zawsze aktualne. Natomiast co w kancelariach dyplomatycznych świata jest w tej chwili opiniowane? No, trudno jest powiedzieć, mi się nikt nie zwierzał. Natomiast warto mieć zawsze aktualizowane, no trudno jest powiedzieć, mi się nikt nie zwierzał. Natomiast rzeczywiście zachowanie Władimira Putina nie wydaje się zwykłym, standardowym jego pochukiwaniem. Tym bardziej, że wchodzi w konfrontację z wieloma państwami świata naraz, a zwłaszcza z tymi, które są liczącymi się państwami w Europie.
Ale tamte państwa nie były wymienione z imienia i z nazwiska, nie były podawane dokładnie, a Polska została wymieniona jako kraj,
który jest... Ale one same weszły w tą konfrontację z Władimirem Putinem. Wystarczy sięgnąć do brytyjskiej prasy i zobaczyć, jak ta sprawa jest tam gorączkowo relacjonowana przez brytyjską prasę i brytyjskich polityków. Ale też i stawanie po polskiej stronie, bo to też ewidentnie widać, że po prostu brytyjska prasa, brytyjska opinia publiczna no jest niezadowolona z takiego obrotu spraw i z takiego, nazwijmy to, farbowania historii przez Władimira Putina, bo Władimir Putin próbuje w tej chwili wmówić swojej opinii publicznej, że w Polsce byli najwięksi sojusznicy Adolfa Hitlera. Wynalazł sobie pana ambasadora Lipskiego, skądinąd bardzo dobrego dyplomaty naszego, ambasadora Rzeczpospolitej w Berlinie. No i próbuje na kanwie jego wypowiedzi, oczywiście wypaczonych, jak to robić każdy rosyjski czekista, próbuje budować narrację wypaczoną. Troszeczkę przypomina to, jeśli byśmy szukali analogii, w relacjach rosyjsko-ukraińskich, gdzie rosyjska narracja twierdziła, że na Ukrainie szerzy się faszyzm, też jakby powiedzieć typowe dla Rosji, bo oni nie mówią o nazistach, tylko o faszystach. Tak? Sprawą Józefa Stalina, który lubował się właśnie w określaniu wszystkich swoich przeciwników faszystami, bo to brzmi groźnie i w samym odbiorze, bez kontekstu znaczeniowego tego słowa faszyzm, już jest odbierany pejoratywnie. I też tak robi w tej chwili Władimir Putin. Próbuje twierdzić, że Polacy byli pierwszymi sojusznikami Adolfa Hitlera, tylko jakoś tak dziwnie wyszło, że stali się pierwszą ofiarą Adolfa Hitlera i pierwszym państwem, które stanęło do walki z III Rzeszą Niemiecką. I państwem, które poniosło największą daninę krwi, patrząc procentowo na liczbę mieszkańców, czy też na stan terytorium swojego w chwili rozpoczęcia wojny, ale również po wojnie.
To przejdźmy do drugiego tematu, który rozpalał namiętność polskiej polityki nie tylko w roku, który upływa, bo dzisiaj 30 grudnia i do końca roku pozostał jeden dzień, więc niezbyt dużo. Dzisiejszy dziennik Gesta Prawna na pierwszej stronie publikuje sondaż Ibrisu, który mówi, że odpowiadam takie oto pytania, odpowiadają respondenci. Czy parlament powinien przyjąć ustawę dyscyplinującą sędziów? 42% respondentów mówi tak, 38% nie, 20% nie wiem. I to jest pewien sąd nad reformą wymiaru sprawiedliwości, który dla władzy wypada nie najgorzej. Jak podsumować ten kolejny rok zmagań o reformę wymiaru sprawiedliwości?
Ja bym przede wszystkim rozpoczął od takiego prostego wytłumaczenia, to znaczy ta ustawa, o której ta sonda została zrobiona, to nie jest elementem w mojej ocenie reformy wymiaru sprawiedliwości. To znaczy no, trudno jest znaleźć tam przepisy, które w jakikolwiek sposób reformują wymiar sprawiedliwości. To są przepisy, które no, mają na celu ugaszenie pewnego pożaru, który wybuchł w środowisku sędziowskim, gdzie część sędziów jawnie kwestionuje prerogatywy prezydenta, a przypomnijmy, że te prerogatywy są wprost przepisami konstytucji. Takimi prerogatywami są te przepisy mówiące chociażby o tym, że wyłączną kompetencją prezydenta Rzeczpospolitej jest powoływanie sędziów i to od woli prezydenta zależy, czy dany obywatel wejdzie do stanu sędziowskiego, na ten urząd bardzo powiedział, ważny z punktu widzenia państwa, ale również z punktu widzenia obywatela. Natomiast część środowiska sędziowskiego kwestionuje tę prerogatywę prezydenta i te przepisy tej nowej ustawy, która jest w gruncie rzeczy nowelizacją ustawy o ustroju sądów powszechnych i szeregu innych ustaw. I trudno ją nazwać jakimś ważnym elementem reformy wymiaru sprawiedliwości. Jest elementem dyscyplinującym sędziów, tak aby nie dochodziło do rzeczy, no, powiedzmy, niespotykanych w państwach prawa, w państwach praworządnych, gdzie sędziowie są no, elementem anarchizującym państwo. Więc ta ustawa z tej racji może spotyka się z wielkim poparciem społecznym.
No nie takim wielkim, 42 do 38.
Tak, ale to i tak pokazuje, że duża część społeczeństwa jest za, natomiast ta część, która jest przeciwna, to z mojej oceny nie do końca rozumie powagę sytuacji, a sytuacja jest rzeczywiście bardzo poważna. Gdyby ta fala buntu w stanie sędziowskim znalazła większe poparcie, mamy sytuację bardzo groźną. Bardzo groźną, gdzie część sędziów by kwestionowała wyroki innych sądów nie z powodów proceduralnych, procesowych, tylko z punktu widzenia praw materialnych i to takich, bym powiedział, fundamentalnych, czyli nieuznawania sędziów za sędziów, nieuznawania pewnych całych kolegiów sędziowskich za wiążące. No to jest sytuacja absolutnie niemożliwa do prowadzenia w państwie jakimkolwiek, bo grozi naprawdę poważnymi konsekwencjami.
Jak rozumiem, na prawdziwą reformę cały czas czekamy, czy to już jest zarys, jaki rząd, który pan popiera, już został przedstawiony i teraz tylko będziemy cierpliwie czekać na wyniki tego, co się udało zrobić w Sądzie Najwyższym, w KRS-ie i w ramach dyscyplinowania sędziów.
Nie, no oczywiście, że czeka nas jeszcze szereg zmian w procedurach, czeka nas szereg zmian w prawie materialnym, czeka nas również w mojej ocenie szereg zmian dotyczących udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Ja cały czas kibicuję i tutaj powiedział, wspieram prezydenta, który wielokrotnie publicznie deklarował, że jest zwolennikiem przywrócenia w Polsce urzędu sędziego pokoju, tego sędziego wybieranego i tego sędziego, który rozpatruje szereg tych najprostszych spraw, których przypomnijmy jest 70% w polskich sądach. Ja uważam, że to jest bardzo istotny element reformy wymiaru sprawiedliwości i ja czekam cały czas na to, aby rzeczony projekt ustawy przywracający sędziów pokoju no, pojawił się w drukach sejmowych.
Jak na razie trudno go obserwować. Trwają prace w ministerstwie. Różni wiceministrowie różnie mówią. Jeden wiceminister mówi, że to jest opcja niezgodna z obecnym kształtem konstytucji. Jeżeli by ją wprowadzić, trzeba by ustawę zasadniczą zmieniać. Inny wiceminister z tego samego resortu, czyli rzecz jasna z Ministerstwa Sprawiedliwości, mówi, że ależ skądże możemy sędziów pokoju wprowadzić bez zmiany konstytucji.
To wszystko zależy od konstrukcji
jak tu
ustawowej.
Politykom?
Można rzeczywiście przywrócić instytucję sędziego pokoju bez konieczności zmiany konstytucji. Natomiast jeśli uprawnienia sędziów pokoju byłyby na tyle szerokie, no to trzeba by było rzeczywiście zmienić konstytucję z racji na te walory niezawisłości sędziowskiej, te gwarancje konstytucyjne niezawisłości sędziowskiej, które konstytucja przewiduje, a które trudno jest pogodzić z byciem sędzią pokoju.
Przy telefonie Tomasz Rzymkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, a co było dla pana najważniejsze w upływającym roku politycznie? Jakie wydarzenie z pana zdaniem będzie znajdzie się albo w podręcznikach do historii, albo jakoś najbardziej wpłynęło na nasze życie publiczne?
No na pewno podwójne święto demokracji, to znaczy wybory do Parlamentu Europejskiego, które jakby nie patrzeć ułożyły nam scenę polityczną. No i drugi skok, czyli wybory parlamentarne, to największe i najważniejsze święto demokracji odbywające się raz na 4 lata. I to są moim zdaniem te dwa najważniejsze wydarzenia polityczne upływającego sezonu. I one będą analizowane przez lata. Trudno mi jest wskazać inne równie doniosłe wydarzenia, aczkolwiek ten rok obfitował w różnej maści wydarzenia polityczne w kraju i za granicą. Ale te dwa moim zdaniem są najistotniejsze. Wybory do Parlamentu Europejskiego i wybory parlamentarne w Polsce.
To na pewno zapamiętamy, kto jest politykiem, który ten rok może zapisać do udanych, a który polityk może sobie taką silne postanowienie poprawy powinien zaaplikować na rok przyszły.
No moim zdaniem politykiem, który może odnotować ten rok jako rok udany, z pewnością jest premier Mateusz Morawiecki, to znaczy stworzył kolejny swój rząd. Wygrał wybory, stworzył budżet, projekt budżetu, który jest po raz pierwszy po 30 latach od okresu PRL-u budżetem zrównoważonym, co też warto odnotować. Ja jako, można powiedzieć, wolnościowiec gospodarczy bardzo się z tego powodu cieszę. Natomiast politykiem przegranym w mojej ocenie jest Grzegorz Schetyna, to znaczy pomimo różnych dziwnych operacji politycznych, no najpewniej w styczniu zostanie odsunięty od władzy w Platformie Obywatelskiej. To znaczy jego misterny plan, aby stać się liderem opozycji, spełzł na niczym, a można powiedzieć przez przypadek jeszcze reanimował zombie trupa postkomunizmu w polskim parlamencie. Bo to jest moim zdaniem główny wskrzesiciel tego bytu politycznego. Zamiast wypchnąć do Parlamentu Europejskiego czołowych polityków Platformy Obywatelskiej, którzy mogliby mu zagrozić, no, wysłał członków Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej. No i z tej racji uważam, że jest to największy przegrany tego roku.
Powiedział Tomasz Rzymkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. To życzenia na nowy rok dla słuchaczy Radia Wnet będą jakie?
Przede wszystkim optymizmu i patrzenia pozytywnego w przyszłość, błogosławieństwa Bożego, no i wszystkiego co najlepsze na ten 2020 rok.
Życzył Tomasz Rzymkowski. Dziękuję bardzo za rozmowę prosto z Kutna, gdzie też słońce za chwilę
wstaje. Środek Polski, geograficzny środek Polski, panie redaktorze.
A nad Warszawą już powoli robi się jaśniej, bo mamy dzień dłuższy o 3 minuty niż to miało miejsce jeszcze kilka dni temu w najkrótszym dniu w roku. Panie pośle, dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Kłaniam się nisko, do zobaczenia.
7:40 za chwilę wybije na zegarach w Warszawie, w Krakowie i w kilku innych miastach w Polsce i nie tylko, a na przykład w Moskwie już jest 9:40, w Pekinie 14:40, a w Nowym Jorku 1:40. No i tak ten czas płynie. A teraz popłyniemy razem z jedną z najpiękniejszych kolęd. Za 15 minut, godzina 8:30 grudnia dzisiaj, ja przy telefonie Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, poseł Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle.
Wykłaniam się.
No to co? Co myśleć o działaniach Władimira Putina wobec Polski? Co myśli Konfederacja? Co myśli Ruch Narodowy?
No przede wszystkim działania Putina trzeba rozumieć w kontekście zarówno zewnętrznym, międzynarodowym, jak i wewnętrznym, to znaczy wewnątrzrosyjskim. Po pierwsze, zacznijmy od tego drugiego. Władimir Putin nie ma dobrych wiadomości dla Rosjan. Gospodarka rosyjska jest właściwie w stagnacji. Państwo nie działa sprawnie. I koszty przedłużającej się polityki sankcyjnej Zachodu są dotkliwe, dotykają statystycznego Rosjanina, a państwo rosyjskie nie odnosi sukcesów na arenie międzynarodowej, żeby wspomnieć chociażby temat sportowy, w którym zawsze Rosja lubiła grać i być tutaj taką potęgą sportową, czyli kolejne 4 lata, czy 4 lata dyskwalifikacji na doping. Jest szereg obszarów, w których po prostu Władimir Putin nie ma się czym pochwalić przed Rosjanami i w takich sytuacjach zazwyczaj stara się pokazać jakieś sukcesy czy pseudosukcesy na arenie międzynarodowej, na forum światowym. A trzeba powiedzieć, że ta sowiecka narracja odnośnie II wojny światowej jest w Rosji właściwie nieprzerwanie żywa. I dlatego ten ruch. To są te względy wewnętrzne.
A też podsumujmy, że z pana punktu widzenia i w pana opinii polityka Władimira Putina idzie może nie od porażki do porażki, ale obecnie jest w defensywie. Jest to polityk, który nie ma sukcesów wewnętrznych i międzynarodowych.
Nie ma sukcesów wewnętrznych międzynarodowych, takich, które mógłby zaprezentować i pokazać. Od aneksji Krymu minęło już kilka ładnych lat, a trzeba powiedzieć, że niezadowolenie w Rosji jest widoczne. Ono się bardzo słabo manifestuje politycznie, bo Rosjanie są bardzo bierni politycznie. To jest niestety utrwalona przez setki lat tradycja, ale właśnie tych sukcesów po prostu za dużo nie ma. To jest pierwsza rzecz. Teraz względy międzynarodowe. Przyszły rok będzie bardzo ważny dla polityki historycznej. Okrągła rocznica zakończenia II wojny światowej. I zwłaszcza będzie to ważny rok w kontekście tego, co się wydarzy też w styczniu w Izraelu, czyli obchody tak zwanego wyzwolenia obozu w Auschwitz. I znowu wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli tutaj do czynienia z pewnym współbrzmieniem narracji izraelskiej i rosyjskiej. Władimir Putin pojedzie do Izraela na te obchody. Władimir Putin już przygotowuje grunt pod tę rzecz. Zresztą współpraca Benjamina Netanyahu i Władimira Putina od lat jest czymś, co jest znane, prawda? Panowie bardzo często się odwiedzają. I trzeba też powiedzieć, że właściwie Izrael jest jedynym liczącym się państwem na arenie międzynarodowej, które właściwie wspiera tę narrację rosyjską o II wojnie światowej jako o Armii Czerwonej, jako o wyzwolicielach. I trzeba też powiedzieć, że właściwie jedynie Rosja czy Związek Sowiecki nie jest pociągany do odpowiedzialności czy jakiejś współwiny w zakresie Holokaustu, bo przecież narracja izraelska jest taka, czy narracja żydowska w ogóle, odnośnie Holokaustu, że ona bazuje na dwóch pewnych takich uproszczeniach, dwóch mitach właściwie. Pierwszy mit polega na tym, że właściwie tylko Żydzi w sposób szczególny i wyjątkowy cierpieli w czasie II wojny światowej jako zbiorowość, jako naród, a drugi mit to taki, że właściwie wszystkie narody albo przeprowadzały Holokaust, albo w nim co najmniej współuczestniczyły. No i tutaj mamy zderzenia z chociażby polską historią, bo przecież nie polską nawet polityką historyczną, a polską historią w obu tych obszarach. No i tutaj możemy się niestety obawiać, że to jest taka przygrywka do tego, żeby nagle się okazało, że to Polska tak naprawdę jest winna II wojny światowej, wybuchowi i jeszcze Holokaustowi. To wymaga bardzo zdecydowanych działań na arenie międzynarodowej pod kątem polskiej polityki historycznej.
polski rząd też dobrze zareagował, bo tu są zdania podzielone. Część opozycji, politycy Platformy mówią, że rząd jest opieszały. Nawet gdzieś się pojawił tweet takiego znanego kiedyś polityka, pana Dariusza Rosatiego, który mówi o tym pochyłym drzewie, na którym każda koza skacze, i że wypowiedzi Putina są jakby, że winny temu, że Putin powiedział to, co powiedział, jest polski rząd.
No nie, no to jest zbyt daleko idące. Znaczy moim zdaniem ta reakcja powinna być trochę szybsza. List premiera, to oświadczenie takie długie, ale dobrze, że ono jest długie, jest dobre. Znaczy należy tutaj pochwalić pana premiera za to, że słusznie zaprezentował polską narrację w przestrzeni międzynarodowej, tylko że jeśli rzeczywiście minęło parę ładnych dni od czasu, kiedy Władimir Putin w ten sposób się wypowiedział, a Mateusz Morawiecki zareagował, no to powinno być to zgrane i ten list powinien się dzisiaj ukazać tak naprawdę w wielu prestiżowych gazetach na całym świecie. To można było przynajmniej spróbować załatwić, żeby ten list poszedł i odbył się jakimś szerszym echem. O to bym apelował, to jeszcze można cały czas zrobić. Natomiast trzeba też zauważyć, że błędem w moim przekonaniu jest nie tyle spóźniona reakcja, co wcześniejsze kroki, co wcześniejsze podejście do polityki wschodniej, w tym do polityki rosyjskiej. Nie było Władimira Putina, czy w ogóle nikogo z Rosji, bo nie zostali zaproszeni na rocznicach obchodów zakończenia II wojny światowej. Przepraszam, rozpoczęcia II wojny światowej. Myślę o roku 2020, a 2019 to było 1 września. I moim zdaniem to był błąd, że Polska nie zaprosiła nikogo ze strony rosyjskiej. Dlatego, że należało ich zaprosić, niezależnie czy by przyjechał Putin, czy ktokolwiek inny, on powinien tam być i słuchać tego, co Polacy mają do powiedzenia na temat wybuchu II wojny światowej, zwłaszcza w kontekście tego, że byli reprezentanci, no, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, był prezydent Niemiec, tak, było wiele ważnych postaci. I fakt, że nie było tam Rosjan, których narracja o II wojnie światowej absolutnie nam nie odpowiada, ale to my byliśmy gospodarzami. I ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że w takiej sytuacji Rosjanie mogliby wysłać jakąś niskiej rangi delegację. Nawet nie Putina, może nawet nie ministra spraw zagranicznych, jakieś niskiej rangi delegacje mogliby wysłać, ale i tak ważne było, żeby ta delegacja siedziała tam i słuchała tego, co mamy do powiedzenia, żeby Rosjanie byli wciągnięci w tę dyskusję o II wojnie światowej w miejscu, gdzie narrację, no, my nią gospodarzymy i nią narzucamy, a nie żeby tworzyć im taki, powiedziałbym, swego rodzaju komfort odrębnego głoszenia narracji zupełnie bez zderzenia z przywódcami innych państw. Tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, że nawet politycy o takim dosyć wyraźnie prorosyjskim rysie w Europie Środkowo-Wschodniej, jak chociażby prezydent Czech Zeman, no bardzo krytycznie odnieśli się do tego, co powiedział Władimir Putin. Tak?
Podobną opinię ma Paweł Wroński, główny pióro Gazety Wyborczej, główny dziennikarz. Z punktu widzenia uprawiania polityki warto było wcześniej zaprosić Putina na 1 września i na rocznicę wyzwolenia Auschwitz, a nie drażnić go idiotycznie ponad potrzebę, napisał na Twitterze Paweł Wroński.
No i tutaj jak rzadko kiedy muszę się zgodzić z redaktorem Wrońskim, bo rzeczywiście drażnić czy nie drażnić, Putin działa cynicznie, natomiast wytrącać Putinowi argumenty z rąk, bo to, że on nie został zaproszony w jednym czy drugim przypadku, to daje mu pewien też oręż na arenie międzynarodowej. No popatrzcie, tutaj Polacy nie chcą zapraszać, bo prawda, mają, nie wiem, coś do ukrycia, no chcą ukryć prawdę i tak dalej. Nie, trzeba Rosjan zapraszać na te wszystkie rocznice i niech uczestniczą w tym momencie, w którym Polska nadaje narrację historyczną zgodną z prawdą i taką, która po prostu odpowiada naszym interesom. Także to rzeczywiście moim zdaniem były błędy. Tym bardziej, że w takiej dyplomacji, czy takim starciu dyplomatycznym, jakie dzisiaj obserwujemy, po pierwsze Rosjanie są dobrzy w te szachy. Po drugie, no ich oświadczenia czy wypowiedzi niosą się często dużo szerzej niż, dużo mocniej brzmią na arenie międzynarodowej. Po trzecie, te względy, o których mówiłem wcześniej, czyli ta ofensywa środowisk żydowskich, ofensywa izraelska trwająca przecież już od wielu lat, bardzo niekorzystna dla Polski. No dzisiaj trzeba by było raczej starać się szukać znaczy nowego frontu na gruncie II wojny światowej nie należy otwierać i dlatego należy wciągać Rosjan, należało wciągać Rosjan, bo teraz już jest, jakby te okazje są potracone, bo to był 1 września, rocznica wyzwolenia Auschwitz znaczy, i tak naprawdę wciągać... trzecią wielką rocznicą będzie rocznica zakończenia II wojny światowej w Moskwie.
Pytanie, czy udałoby się Rosję wciągnąć w ich narrację, bo zaczął pan od konstatacji, że to, co mówi Władimir Putin, jest cyniczną grą, jest reakcją na kłopoty i wewnętrzne, i zewnętrzne polityki prezydenta Putina, więc wydaje się, że wciągnięcie w dialog nie wpłynęłoby na postrzeganie historii, czy granie historią przez Kreml.
To oczywiście, że nie, ale wytrąciłoby Kremlowi pewne argumenty do takiego stawiania sprawy, tak? No, jakby Kreml może łatwo uzasadnić tę swoją agresywną retorykę obecnie, no wypowiadamy takie stwierdzenia, bo przecież Polacy nawet nas nie zapraszają, tak? Znaczy jest tutaj pewien poziom no jednak gry, które należało podjąć. I tutaj władze absolutnie przespały ten moment, nie wiem, jakoś bojąc się, nie wiem do końca czego, bo przecież jeśli my zapraszamy, to my też ustalamy z reguły gry. Ja się spodziewam, że gdyby Putin dostał ofertę przez zaproszenie na 1 września bez prawa zabrania głosu, tak? Bez prawa zabrania głosu i wypowiedzi, no to pewnie by się nie pojawił na tych uroczystościach 1 września, ale kogoś by wydelegowali, jakąś delegację by przesłali na te obchody i to by się liczyło, tak samo jeśli chodzi o rocznicę wyzwolenia Auschwitz. Tu jest poważny błąd, dlatego że idąc na taką konfrontację, ta konfrontacja, która trwa, jest dużo wygodniejsza dla Rosjan. Znaczy, to nie jest wygodna dla nas sytuacja, w jakiej się znajdujemy. I Rosjanie ułatwiamy tak naprawdę takim zachowaniem, ułatwiamy Rosjanom rozgrywanie tej sytuacji na arenie międzynarodowej.
Powiedział Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, poseł Konfederacji. Wybija godzina 8, musimy kończyć. Panie pośle, dziękuję bardzo.
Dziękuję, kłaniam się.
Do usłyszenia, a jak już powiedziałem, wybija godzina 8. Co to oznacza w poranku wnet? To oznacza przegląd prasy. W studio już jest Aleksander Wierzejski.